Magazyn. Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w magazynie Polska Wielki Projekt, poświęcony kongresowi Polska Wielki Projekt, który od ponad dekady zaprasza intelektualistów, ekspertów wielu dziedzin, ludzi kultury do debaty nad strategicznymi wyzwaniami stojącymi przed Polską. Moim gościem jest dzisiaj profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy pomiędzy dwoma ważnymi majowymi datami. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku i wspomnieniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, obchodzoną w Kościele Katolickim 8 maja. Panie profesorze, jakie znaczenie współcześnie dla naszej tożsamości narodowej, dla Polski, dla też może wydarzeń toczących się obecnie dramatycznych, mają te dwie daty w takim znaczeniu przesłania płynącego z tych wydarzeń?
Te dwie daty mają wspólny mianownik, można powiedzieć taki wspólny mianownik cywilizacyjny, ponieważ święty Stanisław, męczennik XI wieku, który, jak wiemy, zginął na skutek ostrego konfliktu właśnie między nim a królem Bolesławem Śmiałym, jest patronem ładu moralnego, jak mówił o nim święty Jan Paweł II. A z drugiej strony Konstytucja 3 maja jest wyrazem ducha polskiego republikanizmu, który wyrastał z przekonania, że władza państwowa nie jest nieograniczona. Ma pewne no właśnie zastrzeżone granice, które wyznacza etyka, wyznaczają prawa obywatelskie i w związku z tym można świętego Stanisława nazwać no, prekursora tej polskiej kultury politycznej, która wyznaje, że jest coś takiego jak prymat etyki nad polityką, że władza państwowa nie jest źródłem norm moralnych, tylko musi przystosowywać się, musi dostosować się do norm moralnych. Przypomnijmy, król Bolesław Śmiały nie był jakimś systemowym wrogiem Kościoła, nie był jakimś antyklerykałem. Przecież to za jego rządów następuje odnowienie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i wiele fundacji kościelnych za jego panowania nastąpiło. Natomiast, jak mówi tradycja, on no, charakteryzował się nieumiarkowanym sposobem życia, zwłaszcza gdy chodzi o okrucieństwo charakterystyczne dla jego sposobu no właśnie sprawowania rządów, co spotkało się z reakcją ze strony biskupa Stanisława, który no, nie rozumował na zasadzie takiej, że a skoro król jest dobry dla instytucjonalnego kościoła, to ja nie będę za bardzo wchodził w jego sumienie. No właśnie to była ta troska świętego duszpasterza, który przypominał, że no właśnie król poza tym, że jest władcą, no to przede wszystkim jest osobą ochrzczoną, która musi słuchać wezwań i nauk pasterzy.
Ale czy pan profesor nie widzi w tym też pewnej takiej przewrotności i takiego pewnego wyrazu charakteru w ogóle narodu polskiego, że obiera za patrona Polski świętego, który się tej władzy królewskiej właściwie przeciwstawia?
Który, inaczej mówiąc też, wytycza władzy królewskiej, czy tej władzy państwowej, pewne nieprzekraczalne granice, który mówi, że są rzeczy, których pod żadnym pozorem, w żadnych okolicznościach robić nie wolno. Tak nauczał święty Jan Paweł II, który mówił w Veritatis Splendor, że męczennicy uczą, poza tym, że uczą wierności Chrystusowi, to uczą wierności prawu naturalnemu, czyli pewnej postawy cywilizacyjnej. I w związku z tym, tak, Stanisław jest tutaj takim prekursorem naszego podejścia do władzy, to znaczy do pewnej nieufności do władzy, w tym sensie, że pilnujemy, aby władza no, nie wkraczała w domenę, która nie jest jej przeznaczona. W tym sensie także Konstytucja 3 maja była wynikiem polskiego republikanizmu, takiego myślenia właśnie o państwie, które jest republiką, prawda? Czyli rzeczą pospolitą, gdzie wolni z wolnymi, równi z równymi, ustalają rzeczy dotyczące wspólnoty politycznej.
Mhm. Jan Paweł II nazwał go dokładnie patronem chrześcijańskiego ładu moralnego, bo w dzisiejszych czasach często tę moralność w różny sposób się upatruje i różne moralności się przywołuje jako te, które powinny być dominujące, ale z kolei uchwalona 3 maja Konstytucja uznawała religię katolicką za oficjalną religię państwową, ale gwarantowała jednocześnie tolerancję dla wszystkich innych wyznań. To też chyba taka cecha narodu polskiego, cecha przewijająca się wielokrotnie przez naszą historię, tej tolerancji takiej.
Tolerancji, która, zauważmy, nie była mylona z indyferentyzmem czy z jakąś obojętnością. Skoro jedna religia, w tym przypadku rzymskokatolicka, została wskazana przez ustawę rządową jako religia panująca w Rzeczpospolitej z zachowaniem zasady tolerancji dla innych wyznań, no to właśnie to dokumentuje. Zresztą cały dokument rozpoczynał się od Invocatio Dei, od wezwania imienia Trójcy Przenajświętszej, więc to jest takie rzeczywiście umiejętne połączenie tego, co często mówi się w odniesieniu do Konstytucji 3 maja, nowoczesności i tradycji.
Jan Filip Staniłko i Wawrzyniec Rymkiewicz w opublikowanym parę lat temu tekście pisali, że Konstytucja 3 maja jest dziełem radykalnie przyszłościowym. Takim wielkim projektem, który stawia nas przed pytaniami, co to znaczy być Polakiem. Czy to jest aktualna taka refleksja obecnie? Że jak gdyby myśl Konstytucji 3 maja jest bytem jak gdyby bardzo współczesnym?
W jakimś sensie tak. Być może te wydarzenia związane z agresją Rosji na Ukrainę też pokazują, no bo to naocznie pokazują to, że jednak jesteśmy świadkami czegoś, co można na jakimś poziomie społecznym, póki co społecznym, nazwać odbudowywaniem więzi, które łączyły kiedyś narody tworzące dawną Rzeczpospolitą. Tą Rzeczpospolitą, która schodziła z historii właśnie z tym dokumentem, o którym mówimy, Konstytucją 3 maja. Przypomnijmy, kształt terytorialny Rzeczpospolitej w momencie uchwalenia Konstytucji no, był taki, że obejmował większą część ziem, które dzisiaj na przykład są częścią państwa ukraińskiego, więc w tym sensie to było dziedzictwo właśnie całej Rzeczypospolitej i oczywiście było wychylone w przyszłość. Doskonale to rozumieli wrogowie Konstytucji. Przede wszystkim ci zewnętrzni, którzy posługiwali się dla swoich celów pożytecznymi idiotami, zdrajcami, którzy uważali, że najlepszym zabezpieczeniem złotej szlacheckiej wolności będzie zagranica. Mówię tu o Rosji przede wszystkim. Rosja, która no, obawiała się, że jeżeli ta konstytucja przetrwa, jeżeli ona będzie trwać dłużej, to stworzy się atrakcyjny model kulturowy, w sensie też kultury politycznej dla ościennych narodów w Europie Środkowej i Wschodniej, a to będzie oznaczało śmiertelne zagrożenie i dla imperialnych planów Rosji, ale tak samo odbierały to Prusy.
Wtedy, kiedy powstawała Konstytucja 3 maja, Polakom chyba jednak zabrakło takiej jedności narodowej. Tutaj pan profesor mówi o Rosji, ale też Konfederacja Targowicka to nie była konfederacja zawiązana przecież przez Rosjan, ale przez Polaków, którzy wyrażali swoje jakieś odmienne zdanie w stosunku do tego, czym Konstytucja mogłaby się stać w przyszłości i byli przeciwni kontynuowaniu jej dzieła.
To prawda, to byli Polacy, którym zabrakło, mówiąc językiem błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, sumienia narodowego. Zresztą Konfederacja de facto została podpisana w Petersburgu. Dla niepoznaki wybrano pograniczną Targowicę, żeby stworzyć pozór, że to jednak dzieło polskie. No tak, ale ci twórcy Konfederacji Targowickiej, oni nie mieli czegoś właśnie, co prymas tysiąclecia nazywał sumieniem narodowym, to znaczy zaufanie do ojczyzny, nierozpraszanie sił rodzimych, nieoglądanie się na prawo i lewo. A oni się oglądali na prawo i lewo, rozpraszali siły ojczyste i zaufania do ojczyzny nie mieli, bo jeżeli zauważyli, że dochodzi do zmian ustrojowych, to uważali, że jest to uderzenie w samą egzystencję no, polskiej wolności. Na poziomie takim niższym, bo mówimy tutaj Targowica, myślimy o trzech zdrajcach, prawda, Potocki, Branicki, Rzewuski, ale powiedzmy w powiatach, w różnych niższych szczeblach, do Konfederacji Targowickiej przystępowali ludzie na przykład także, którzy mieli wcześniej kartę piękną w Konfederacji Barskiej. Czyli zabrakło pewnej właśnie, pewnego takiej konsolidacji wokół tych rzeczy najważniejszych, wokół tego, czym jest suwerenność Polski, czym jest naprawdę wolność. Zwróćmy uwagę, ta pierwsza Rzeczpospolita schodziła z areny dziejów raczej zupełnie takim nieskonsolidowaną elitą wokół tych wartości, zupełnie inaczej niż było to w przypadku II Rzeczypospolitej.
Jeśli myślimy o Konstytucji 3 maja, to wiemy, że, to znaczy przynajmniej tak ona jest oceniana, że gdyby utrzymała się, to mogłaby rzeczywiście nasz kraj poprowadzić ku wielkiej jakiejś modernizacji czy niezależności większej. Taka samodzielna Polska była wtedy śmiertelnym zagrożeniem dla naszych sąsiadów i te okoliczności uchwalania Konstytucji 3 maja ówcześnie czyta się w dzisiejszych czasach bardzo aktualnie w kontekście takiej próby wybicia się na niezależność właśnie Ukrainy.
Z pewnością tak. Rządna Rzeczpospolita była traktowana przez właśnie ościenne mocarstwa jako podstawowe zagrożenie ich interesów już ćwierć wieku przed uchwaleniem Konstytucji 3 maja król Fryderyk II, władca Prus, alarmował caryce Katarzynę, że nawet ograniczenie w Polsce liberum veto oznacza śmiertelne zagrożenie dla interesów i Berlina, i Petersburga. A więc jej przetrwanie Konstytucji 3 maja dłużej niż rok, a jedna tylko rok trwała, było śmiertelne zagrożenie dla Prus i Rosji, a tym samym byłoby szansą na odbudowę czy budowę trwałej Europy Środkowej jako właśnie bytów politycznych, które rozdzielają Prusy od Rosji. Tutaj najważniejszym tym bytem, zwornikiem tego, nazwijmy to, systemu, byłaby Rzeczpospolita. Dzisiaj jesteśmy być może świadkami odbudowy tego międzymorza, między właśnie Bałtykiem a Morze Czarnym, które kiedyś tworzyła Rzeczpospolita skazana na śmierć przez swoich sąsiadów pod koniec XVIII wieku.
To, co też jest bardzo dojmujące i takie, wydaje mi się, trudne momentami do zaakceptowania, to jest to, co obserwujemy, czyli taką dużą zależność Kościoła, cerkwi prawosławnej rosyjskiej od władzy. I tutaj wracając do postaci, do przesłania świętego Stanisława, biskupa i męczennika, czy tutaj też nie można jak gdyby widzieć pewnego powrotu historii, pewnego zatoczenia koła, pewnego przypomnienia o tym, czym może się taka zależność Kościoła od władzy kończyć?
Przypomnienie i nauka, no bo Stanisław nie stał się Cyrylem i zapłacił za to krwią, ale stał się świadkiem, bo męczennik to jest świadek. Świadkiem czego? Świadkiem czy kogo przede wszystkim? Oczywiście Chrystusa, ale też właśnie pewnej postawy cywilizacyjnej, o której mówiliśmy wcześniej. Tutaj idzie prosta droga od świętego Stanisława do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. To jest ciągle to samo non possumus, które kiedyś też mówił błogosławiony prymas Wyszyński, tym, którzy próbowali właśnie wchodzić na ołtarze pańskie i tam oddawać cześć różnym bożkom świeckim, typu na przykład właśnie omnipotentne państwo. I to jest przykład i nauka, którą daje święty Stanisław, jak mówił kardynał Wyszyński, że prawo moralne obowiązuje wszystkich, i wielkich, i maluczkich.
A panie profesorze, jak teraz możemy postrzegać rolę Kościoła, czy rolę już, teraz przenosząc się w nasz krąg kulturowy, rolę Stolicy Apostolskiej w kontekście takich wydarzeń, no chyba możemy je nazwać współcześnie dziejącej się historii. Na ile możemy nadal, czy powinniśmy mieć to zaufanie do przedstawicieli Kościoła, a na ile powinniśmy wymagać od nich, myślę tutaj w kontekście postawy papieża Franciszka, wymagać od hierarchów Kościoła pewnej postawy, czy opowiadania się po którejś ze stron, czy angażowania w jakieś polityczne spory?
Odnośnie tego, tej kwestii przypominają się też inne słowa, diagnoza prymasa Wyszyńskiego, który w latach zawirowań, tak zwanych reform posoborowych w latach 60., 70. XX wieku mówił, że nie ma mowy o kryzysie Kościoła, tylko o kryzysie wiary poszczególnych ludzi w Kościele. No i teraz, jeżeli pani redaktor pyta, czy mamy, możemy mieć zaufanie do ludzi Kościoła, no pytanie powinno też pomocnicze brzmieć, zależy, czy odpowiedź zależy do których, to znaczy, bo jeżeli obserwuję i czytam to, co mówi i pisze w ostatnich tygodniach ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, no to mam taką z tyłu głowy myśl, że to właściwie powinien mówić papież. Dobrze oczywiście, że mówi to polski arcybiskup, ale przypomnienie tradycyjnej nauki Kościoła o tym, że jest jednak coś takiego jak wojna sprawiedliwa, o tym, że katechizm Kościoła katolickiego mówi, że człowiek nie tylko ma prawo, ale i obowiązek bronić się przed agresorem. To, że arcybiskup bratersko napomina i patriarchę Cyryla, żeby nie stał się służebnikiem władzy państwowej, ale też upomina biskupów niemieckich, żeby nie skrajali dekalogu i Ewangelii do potrzeb tak zwanego współczesnego człowieka, no to wszystko pokazuje, że to jest rzeczywiście trafne rozpoznanie, jak ja to nazywam, geopolityki ducha, której oczekiwalibyśmy przede wszystkim od stolicy apostolskiej i papieża, który często przecież mówił, właściwie jako znak rozpoznawczy swojego pontyfikatu uczynił to zawołanie Kościół ubogi, Kościół dla ubogich i Kościół jako lazaret, gdzie są opatrywani ludzie zranieni. No, ludzi zranionych i w sensie dosłownym, i w sensie przenośnym, no nie brakuje przede wszystkim na Ukrainie ze sprawą agresji rosyjskiej, która wymaga jasnego nazwania, kto jest agresorem, a kto się broni.
To, panie profesorze, już nasz program dobiega powoli końca, tak na koniec. Jakie takie podstawowe wartości, symbole powinniśmy wynieść, wspominając, mając w pamięci te dwie daty? 3 maja 1791 roku i 8 maja.
Prymat etyki chrześcijańskiej nad polityką to pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest republikanizm rozumiany jako czerpanie czy budowanie nowoczesności na polskiej tradycji.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był profesor Grzegorz Kucharczyk.
Dziękuję.
Magazyn Polska Wielki Projekt.